Salon artystyczny.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj ze mną w studiu Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta oraz pedagog.
Dzień dobry, witam.
I Robert Ciszewski, aktor Teatru Wybrzeże od 2019 roku.
Dzień dobry.
Sprawdziłam, tak. A panowie razem pracują nad najnowszą premierą Teatru Wybrzeże, Nosferatu. Premiera 12 grudnia na dużej scenie. No i słuchajcie, musimy zacząć od tego. Zanim zapytam o to, jak się wam pracuje.
Fatalnie.
To zapytajmy, dlaczego Nosferatu? Dlaczego ten mit wampira sprzed tylu lat jest dla pana nadal twórczo ważny dziś?
No, on jest jakby w pewnym sensie twórczo ważny inaczej, tak to powiedzmy, bo mam wrażenie, że w pewnym sensie temat, z którym się troszkę też siłujemy w tym przedstawieniu, to jest jak gdyby pulsowanie sensów i pulsowanie, nie wiem, znaczenia, interpretacji, prawda? Kiedyś po prostu w takiej, powiedziałbym, oldschoolowej interpretacji mieliśmy do czynienia z jakimś potworem, prawda, który przełamywał tabu, prawda? A teraz mam wrażenie, że większość dwunastolatek ma ochotę odbyć stosunek seksualny z Nosferatu. Czyli w pewnym sensie jak gdyby nagle stało się coś takiego, że to wszystko, co było tabu, co było lękiem, co było potwornością, stało się nagle jakimś takim dziwnym elementem, w którym w pewnym sensie młodzi ludzie odnajdują jakiś rodzaj, nie wiem, dreszczu, jakiejś dziwnej seksualizacji, jakby dotknięcia też jakiegoś tabu, czegoś zakazanego, prawda, ale w pewnym sensie z drugiej strony, być może to wynika też z tego, że w pewnym sensie nasza kultura jest w tej chwili, nie wiem, poddana takiej ogromnej presji, czyli z jednej strony, no nie wiem, powiedzmy sobie szczerze, każdy młody człowiek może mieć absolutnie nieograniczony dostęp do pornografii, prawda? Natomiast, nie wiem, w Google nie wolno powiedzieć słowa samobójstwa albo seks, bo jak się go nie wypika, to jest jak gdyby jakaś wielka afera, prawda? Natury moralno, nie wiem, jaki. Więc żyjemy w zakłamaniu, żyjemy w konfuzji. No i myślę, że ten wampir, oprócz tych dawnych, powiedziałbym, takich energii, w których była to opowieść o kimś, kto jest, nie wiem, niepochowany, wyklęty, kto w pewnym sensie personalizuje nasze lęki i właściwie boimy się go, prawda? Przeszliśmy do etapu jakiejś takiej, no nie wiem, czy zdrowej, czy niezdrowej, ale jednak jakiejś takiej, powiedziałbym, dosyć perwersyjnej fascynacji, prawda? I to wydało mi się niezwykle interesujące. Śledzę to zjawisko od dawna. Właśnie powodzenie już takich filmów, jak chociażby na przykład True Blood kiedyś, prawda? Gdzie też jak gdyby wampiry, potem zmierzch i że nagle się okazało, że właściwie w pewnym sensie może się odbyć komedia romantyczna, która dzieje się w tym środowisku. To wszystko wydaje mi się jak gdyby bardzo intrygujące i to jest jak gdyby jeden problem. A drugi to jest taki, że patrząc na to, płakałem często w nocy po kątach. Myślałem sobie, dlaczego tak jest, że ten Nosferatu jest taki skrzywdzony, w tym sensie, że mam takie poczucie, że jest zbanalizowany w pewnym sensie, że zrobił się takim lizakiem różowym po prostu na patyku i że jest też coś takiego, że ostatnie filmy, o których się dużo mówi, na przykład nie wiem, ostatni film Eggersa, prawda, Nosferatu, czy na przykład Frankenstein, prawda, Del Toro, który no, w pewnym sensie jest mutacją jak gdyby podobnego tematu, prawda, uważam, że te filmy są przeboleśnie banalne. Przeboleśnie nie dotykają jakiegoś jądra, nie są w jakikolwiek sposób pogłębione, mimo tego, że wszyscy trąbią na prawo i na lewo, jakież to nie są wybitne filmy. No i po prostu to wszystko jakoś tak we mnie skotłowało i mówię do Adama Orzechowskiego, to robimy tego Nosferatu. On mówi, no to róbmy, no i to robimy, no.
Nie bał się dyrektor tego właśnie, że zobaczymy coś więcej w tym, poza walką między dobrem a złem?
No, odważny jest chyba on, ten dyrektor, bo ja tak się nie bał. W ogóle nie mieliśmy kłopotów. Jak gdyby nie musiałem go jakoś bardzo intensywnie przekonywać. Zarówno on, jak i Radek Paczocha, z którymi rozmawiałem na ten temat, bardzo chętnie przystali na te propozycje.
Pomyślałam o tym seksie, o którym mówiliśmy. Pamiętajmy tylko, że jesteśmy w radiu publicznym i jest niedziela. Niemniej...
Wiedzieli, że radio pół biedy, ale że niedziela to jest nie do wytrzymania po prostu.
Niemniej ten bohater... nie tylko groźny, ale też pełen seksualnej żądzy, to jest pomysł jeszcze, tu warto powiedzieć, pomysł Brama Stokera, autora powieści Dracula. I to właśnie na podstawie tej powieści powstał film, na którym wy się wzorujecie. Taki jest chyba początek.
Tak, tak można powiedzieć, że w pewnym sensie źródłem inspiracji i takim jądrem dramaturgicznym, prawda, jest dla nas film Murnała. No moim zdaniem najwybitniejsza interpretacja filmowa, prawda, tego wątku. Oczywiście bardzo też cenię film Wernera Herzoga, natomiast Murnau był dla mnie tym źródłem inspiracji i w pewnym sensie struktura dramaturgiczna, jej powiedziałem, taki główny fundament właśnie opiera się na tym filmie.
Mówimy o filmie Nosferatu Symfonia Grozy z 1922 roku. Tak. Jeden z pierwszych horrorów w historii kina. Robert, czy ty miałeś okazję jako reprezentant młodszego pokolenia obejrzeć wcześniej ten film?
Tak, my ten film przerabialiśmy już w szkole. Mam na myśli Akademię Teatralną w Krakowie podczas studiów aktorskich na przedmiocie, który nazywał się Historia Filmu. Pani profesor pokazywała nam to jako jeden z flagowych przykładów kina ekspresjonistycznego, więc ten materiał wszystkim nam jest dobrze znany.
Kiedy wtedy zobaczyłeś ten film, widziałeś tam jakąś rolę dla siebie?
Absolutnie nie. Raczej miałem wrażenie, że obcuję z jakimś dziełem sztuki. No ten film ma ile? Prawie 100 lat, ponad.
Ponad 100 lat, mhm.
Więc miałem wrażenie, że oglądam coś na kształt jakiegoś obrazu. Coś, jakąś wizję artystyczną, nie było to jakieś emocjonalne spotkanie, raczej ciekawostka historyczna.
Hrabia Orlok, jakie wywarł na tobie wrażenie, pamiętasz?
W tamtej adaptacji, w tamtym filmie, no. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale no...
Uważaj, Robert, no możesz kogoś obrazić.
No bardziej miałem wrażenie, że widzę jakąś kreację z Balu Przebierańców. Film jest, wpisał się do kanonu sztuki bez dwóch zdań, ale jednak... Kino idzie do przodu, wyobraźnia też, więc...
Czy reżyserowi ciężko było przekonać to młode pokolenie do tego filmu? Do tej właśnie estetyki?
Ja powiedziałbym tak, że tak jak powiedziałem, ten Murnau jest takim jakby punktem startowym, prawda? Ja gdzieś w mojej interpretacji, w mojej perspektywie jest takim ziarnem, z którego to wykiełkowało. Natomiast nasze przedstawienie, oprócz tego jądra właśnie, tak naprawdę na poziomie podejścia, na poziomie formy, na poziomie budowania struktury, na poziomie budowania opowieści i na poziomie budowania sensów również, no wydaje mi się, że już gdzieś dryfuje w zupełnie innych rejonach, więc nie było tego problemu. I też jak powiedziałem, właśnie dzięki temu, że wydaje mi się, że ten wątek, że ten temat wampiryczny jest w istocie tak bardzo żywy, prawda? W bardzo różnych ujęciach, więc w pewnym sensie mam takie poczucie, że mieliśmy jakiś wspólny język, w tym sensie, że można się powołać zawsze, nie wiem, na Harry'ego Pottera, czy na Zmierzch, na różne tego typu rzeczy. Oczywiście dla mnie to jest upadek intelektualno-duchowy, no ale jak nie ma... No ale jak gdyby nagle się okazuje, że takie jest życie i taki jest świat i że to wcale nie jest B, tylko po prostu to jest jakaś płaszczyzna, na której oczywiście między innymi możemy znaleźć jakieś porozumienie, prawda? Więc wydaje mi się, że nie mam takiego poczucia akurat, że nie wiem, ten zespół się dzieli na jakieś starsze pokolenie i młodsze i to młodsze jest jakoś, nie wiem, zdystansowane i trochę nie rozumie. Wręcz przeciwnie, każdy z nas rozumie chyba troszkę inaczej, ale jednak mam takie poczucie, że się rozumiemy, o tak to nazwijmy.
Czy Robert, oprócz tego, że aktor, odtwórca głównej roli, to bardzo brzydko brzmi odtwórca, właściwie kreator głównej roli?
Jedno i drugie brzmi dobrze.
I asystent reżysera, czy się z tym zgadza, że ta współpraca, pomimo przeróżnych doświadczeń, różnych roczników, rzeczywiście bardzo sprawnie się układała?
Tak, ja zupełnie nie miałem poczucia, że jest tutaj jakieś międzypokoleniowe nieporozumienie. Oczywiście w trakcie pracy tam odnosiliśmy się jakoś do Harry'ego Pottera, ale te porównania zupełnie, mam poczucie, nie były nam potrzebne. My się jakoś dobrze porozumiewamy na jakimś polu intuicyjnym, emocjonalnym. Te rejestry chcemy poruszać też w naszej adaptacji. Jakieś takie współczesne odnośniki czuję, że nie były nam jakoś specjalnie potrzebne.
Muszę zapytać, bo przywołaliście tego Harry'ego Pottera. Jaki związek jest Nosferatu z Harrym Potterem?
No nie wiem, można na przykład wymienić słowo dementor i od razu jak gdyby, prawda, może to uruchomić czyjąś wyobraźnię na przykład, prawda?
Walka człowieka z ciemnością reprezentowaną przez Voldemorta, to na takim poziomie archetypicznym to jest bardzo do siebie podobne.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie doszłabym do tego wniosku sama. Wróćmy do wizji reżyserskiej. Pana teatr...
Przeraża mnie słowo wizja. Wie pani, jak słowo wizja w ogóle, ja chyba za nie mówię za chwilę.
Ale ono jest nieprzypadkowo używane przeze mnie, tak? Bo pan jest raczej, tak, jeśli chodzi o pracę, chyba takim właśnie wizjonerem, tak? Czy to jest takie wielkie, to jest inspirowanie się, to jest głośne, to jest, pana teatr często wyrasta z improwizacji, to jest to przeżywanie, budowanie, jest też kolaż, zderzenie estetyk, no to jest taki wielki proces.
No tak, a pytanie?
czy... No teraz sama zapomniałam o wizję, było. Czy w Nosferatu ten proces wygląda podobnie?
Ta bardzo wizja to jest bardzo tak... różnie, zupełnie inaczej, ponieważ od wielu, wielu lat właściwie tak naprawdę po raz pierwszy właśnie robię spektakl, który nie jest kolażem, który jest takim spotkaniem polegającym na tym, że w pewnym sensie zbliżamy się do siebie i następuje taki dosyć specyficzny proces, który może się udać tylko pod pewnymi warunkami, że nagle, nie wiem, dajemy coś z siebie i z naszych wspólnych historii, wspólnych doświadczeń powstaje, prawda, jakieś przedstawienie, bo tak było ostatnio, nawet przy dziewczynie w pewnym sensie, która podeptała chleb w Teatrze Wybrzeże. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej, ponieważ mamy jakby zupełnie inne, ja również miałem zupełnie inne zadanie, ponieważ jest dosyć precyzyjna struktura dramaturgiczna, prawda? Jest tekst, który był bardzo skromny, bo miał tam 20 parę stron tak naprawdę, więc wszyscy troszkę tak jak gdyby z nieufnością patrzyli na tę objętość, prawda? Ale od razu wiedziałem, że uporać się z tym to będzie ogromny kłopot na takim poziomie opowiedzenia tej historii. No i tak naprawdę... Problem polega na tym, co było dla mnie też ogromnym wyzwaniem i takim jak gdyby bardzo, bardzo takim cennym doświadczeniem, że trochę jest tak, że znacznie bardziej musiałem wymyślić to przedstawienie w swojej, musiałem być o wiele bardziej przygotowany w związku z charakterem tego procesu niż przy tych poprzednich przedstawieniach, czyli jak gdyby musiałem mieć świadomość, jakimi środkami, jakimi rytmami, jakimi energiami. Natomiast wspólnie pracujemy już nad powołaniem tego świata, bohaterów, ich energii, ich emocji, bo to chyba też jak gdyby w pewnym sensie problem polega na tym, że trzeba jakieś dwa żywioły zderzyć ze sobą w pewnym sensie, prawda? No i tak mówiąc w bardzo uproszczony sposób, z jednej strony mamy do czynienia z jakąś taką opowieścią o siedmiu zbójach, którą wszyscy znają, prawda? Nawet na stronie teatru jest taki nadobny test i znowu tam Jonathan pojedzie do Transylwanii i znowu tam spotka jakiegoś wampira, czyli i znowu, prawda, że mamy do czynienia i znowu. I teraz powstaje pytanie, jak gdyby co nas napędza zarówno na poziomie pewnej perspektywy interpretacyjnej, jak i tego, w jaki sposób chcemy ją opowiedzieć, prawda? I chyba jest coś takiego, że w sumie tak naprawdę wszystkie te postaci z założenia są na poziomie emocjonalnym, mają być bardzo, bardzo pogłębione, prawda? To jest trudne, to jest bardzo trudne, dlatego że... Znaczy, nieczęsto jesteśmy atakowani przez wampiry, prawda? Nieczęsto przeżywamy takie absolutnie skrajne, graniczne emocje. Nieczęsto przeżywamy lęk o życie swoich najbliższych, lęk o życie miasta, w którym jesteśmy. Nieczęsto wędrujemy przez jakieś straszliwe góry, gdzie objawiają nam się jakieś fantomaty. No więc w związku z tym, no... A kiedy chcemy to pogłębić, no to jak gdyby musimy w pewnym sensie no, sięgnąć do własnych doświadczeń, bo nie ma innego wyjścia. I był to trochę taki, no jednak w pewnym sensie mi się wydaje dosyć taka intensywna i wymagająca. Jest cały czas podróż, prawda?
Oczywiście, jeśli chodzi o wampiry, czyli te takie postaci grozy z zębami, które nam się wbijają w szyję, wysysają z nas krew, to nieczęsto mamy z nimi do czynienia, ale z wampirami energetycznymi na przykład, z wszelkiego rodzaju...
Znamy. Ja mam, wie pani, radar na wampiry energetyczne, ale... To mnie i tak nie ustrzegło przed nimi.
No więc z wszelkiego rodzaju taką toksycznością, z narcyzami oczywiście mamy do czynienia. Jeśli chodzi o lęk, no to boimy się wojny, która gdzieś tam cały czas jest za progiem. My tak naprawdę jesteśmy społeczeństwem w tej chwili, nie tylko społeczeństwem, jako ludzkość jesteśmy przepełnieni lękami. Więc ta historia w tym sensie jest jak najbardziej na czasie, tylko mamy, rozumiem, tego wampira jako metaforę.
Znaczy, nie tylko jako metaforę, jako nie metaforę, prawda? Bo zawsze coś jako tylko metafora jest po prostu jakąś dziwną, wie pani, taką poetycką, rozmemłaną figurą pod tytułem Śpiewaj, poeto, śpiewaj, tak modry jest perkal nieba, tak? A z kolei zostawienie czegoś na bardzo konkretnym poziomie, oczywiście to w pewnym sensie uziemia i gubi to wtedy w jakiś polot, jakąś temperaturę. Ale ciekawe jest to, co pani powiedziała, dlatego że właśnie tak naprawdę no jest w pewnym sensie, jak gdyby w takiej, powiedziałem, w historii cywilizacji, prawda, jest taka bardzo precyzyjnie obserwowalna zasada, że w momencie, w którym, uwaga, żyjemy w społeczeństwie, które jest wewnętrznie pęknięte i podzielone, prawda? Następnie żyjemy w społeczeństwie, które jest również niesamowicie i to coraz bardziej i boleśnie, jak gdyby i dramatycznie rozwarstwia się, prawda? Na poziomie ekonomiczno-materialnym. Czyli ludzie coraz bardziej, jak gdyby zaczynają się bać o to, czy będą mogli przetrwać, normalnie żyć, zapewnić sobie, swoim dzieciom, swoim rodzinom jakieś godne funkcjonowanie. Sprawa trzecia. Jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej czuje się zagrożone tym zagrożeniem zewnętrznym, prawda? Zagrożeniem wojną, ale to zagrożenie wojną jest takie najbardziej ewidentne, prawda? Ale to zagrożenie właściwie, że następuje jakaś taka atrofia w ogóle społeczeństwa jako takiego, prawda? Że nagle przestajemy w ogóle, że już nie będzie więzi za chwilę, że wszyscy będziemy siedzieć przy telefonie, przepraszam za banał, ale takie są fakty i będę ich bronił jak lew i po prostu naciskać jakieś dziwne, prawda, tam funkcje w dziwnych aplikacjach, jakby udając, że żyjemy, prawda? I po prostu nasze ciało nagle już będzie skowyczeć, bo na poziomie komórkowym nie będzie odżywiane w jakikolwiek sposób, nie wiem, uczuciem, wymianą, spotkaniem z drugim człowiekiem. No to jest taki moment, że właśnie wszystko, co jest w pewnym sensie, wszystkie te lęki, one jakoś tak, prawda, katalizują na miarę epoki, prawda, na miarę jak gdyby czasów, w których żyjemy, właśnie duchy, fantomaty, demony i różne inne tego typu sytuacje. Jak pani też bardzo trafnie zauważyła, one bardzo często nie mają już teraz zębów, albo jak mają zęby, to takie zęby, które się ubiera na imprezę do koleżanki, prawda? Natomiast one są moim zdaniem w tej chwili wyjątkowo groźne i takie wyjątkowo podstępne. Dziękuję.
O tym, co w spektaklu Nosferatu w Teatrze Wybrzeże zobaczymy na scenie, czy to będą sztuczne zęby, czy to będzie innego rodzaju groza, porozmawiamy po muzycznej przerwie.
Salon artystyczny.
Dzień dobry po przerwie, Agata Olszewska, Mariusz Grzegorzyk, reżyser, Robert Ciszewski, aktor. I a propos tego aktorstwa, nie wiem, czy wiecie, że rolę tytułowego Nosferatu odtwarzał Max Schreck, którego nazwisko w niemieckim znaczy strach. I w połączeniu z jego takim charakterem enigmatycznym, tajemniczym, budzącym u niektórych grozę, było to przyczyną plotek o wampiryzmie Shreka. Ty się tego, Robert, nie boisz?
Nie, absolutnie.
Wiecie, to jest takie pytanie pół żartem, pół serio, ale nie wiem, czy wiecie, że teraz Tomasz Szuchart ma problem w związku z Domem Dobrym Smarzowskiego, ponieważ okazuje się, że nadal widzowie, niektórzy, mają problem z odróżnianiem fikcji od...
Tak, ale to nie jest odosobniony problem. No, żyjemy w czasach, no, wspominamy sytuację sprzed ponad 100 lat, jak odtwórca głównej roli w Nosferatu był podejrzewany o wampiryzm, ale dzisiaj też ludzie mają problem z oddzieleniem aktora od jego roli. Szuchart, no przecież ten sławny przykład z Gry o Tron, aktor, który grał Joffreya, zrezygnował z zawodu pod wpływem tych licznych gruźb i szykan pod swoim adresem. Taka ciekawostka.
Ale ty się tego nie boisz, że zostaniesz oskarżony o jakieś nieczyste moce, o jakieś zło w tobie.
Nie.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z jednej strony to jest film opowiadający o złu w jakiś sposób, film czy książka, mówię film, na którym się wzorował reżyser tutaj, czyli Nosferatu, Symfonia Grozy, a z drugiej strony ten film w 95 roku został, znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne. Czy spektakl Nosferatu w Teatrze Wybrzeże będzie w jakiś sposób propagował wartości religijne, moralne lub artystyczne?
Absolutnie.
Tak.
Artystyczne to na pewno.
Ale moralne też.
Moralne też.
Miłość, tak. Rodzina.
Tak.
Poświęcenie.
Tak.
Miłość, rodzina, poświęcenie.
Tak. Jeszcze wartości takie intelektualne, na przykład jak nic nie jest... zawsze gorące albo zimne, nikt nie jest dobry ani zły.
Tak.
Nie zmierzamy do puenty, która po prostu wbija ludziom do głowy, że to przedstawienie jest o tym albo o czymś innym. To znaczy, że gdzieś mamy taką nadzieję, że będziemy jakoś w pewnym sensie pulsować i na wielu różnych poziomach i zaprosimy widzów do jakiejś podróży, która... gdzie wartością jest sama ta podróż w pewnym sensie, a nie dotarcie do jakiegoś bardzo konkretnego celu, prawda? Więc to tak bym to ujął z grubsza rzecz biorąc.
Podróży metaforycznej, ale też do Transylwanii. Zabieracie nas do Transylwanii?
No, a tak.
Fabularnie tak.
Ale w ogóle przedstawienie jest bardzo fantomatyczne, chciałem powiedzieć.
Co to znaczy? Tak.
To znaczy, że ma bardzo mało materii jako takiej w sobie. Bardzo mało ma... Nie ma ścian, ma 4 meble na krzyż, za to ma światło, cień, przestrzeń, dźwięki, jakieś zmiany energii, nawet zapachy i oczywiście żywą energię ludzi, którzy w tym wszystkim jakoś wzajemnie pulsują i ma również bardzo nieżywą, tylko mechaniczną, ale którą usiłujemy w jakiś sposób nie wiem, no zaprząc w naszą służbę energię zapadni teatralnych, które na razie nie pulsują, ale mają pulsować w jakimś obłędnym rytmie, zmieniając górę w dół, dół w górę i w ogóle no, podejście do tego przedstawienia jest takie, nie wiem, chyba nie mamy z tym jakiegoś wielkiego problemu, takie mam poczucie, prawda, że w pewnym sensie jakoś udało nam się otworzyć taki kanał, że tam, gdzie chcemy być, tam jesteśmy, prawda? Jak jesteśmy w Transylwanii, to jesteśmy w Transylwanii. Jak jesteśmy w karczmie, to jesteśmy w karczmie. Jak jesteśmy w bogatym pałacu, to jesteśmy w bogatym pałacu. I mam takie poczucie, że... i wiarę, że widz nie będzie się czuł oszukany. Że to nie tylko my się będziemy tam czuli, ale on też.
A w Gdańsku? Bo oglądałam film przed rozmową z wami, ten z 1922 właśnie. I bardzo mnie rozbawiło, bo ten zły i pazerny agent nieruchomości, u którego pracuje...
Reinfeld, tak?
Tak, u którego pracuje nasz bohater, który dostaje list od hrabiego Orloka. Mówi, chciałby, że ten hrabia Orlok chciałby mieć miły, opuszczony dom. I kamera pokazuje takie ruiny, które przypominają jako żywo spichlerze na Łowiance.
Tak, dokładnie. No bo jest to przykład takiego właśnie, prawda, nadmorskiego, hanzeatyckiego miasta. W pewnym sensie, że tak nawiasem mówiąc, Wisburg, czyli to miasto, które tam jak gdyby zostaje powołane, to jest miasto, nie ma takiego miasta, to jest miasto które nie istnieje, ale oczywiście jest jego substancja, jego tkanka, jego energia jest wzorowana takim bogatym, hanzeatyckim, nadmorskim, portowym miastem.
Czy w scenografii Jagny Janickiej w jakiś sposób to będzie odzwierciedlane? Czy zostajemy przy tych czterech krzesłach i umownej scenografii?
Znaczy, ja wiem, że to jest takie kontrowersyjne podejście, ale ja bardzo lubię, powiedziałbym, takie pulsowanie pomiędzy różnymi energiami, tak? I w związku z tym, jak powiedziałem, to przedstawienie jest bardzo fantomatyczne, również dlatego, że używamy w tym przedstawieniu bardzo dużo projekcji. Ale chciałbym też państwa uspokoić, że to nie chodzi o to, że jak jesteśmy w porcie, to pokazujemy port, jak jesteśmy w Transylwanii, to pokazujemy zamczysko. Broń Boże, nie o to chodzi. Traktujemy po prostu w pewnym sensie ekrany, ściany, podłogi i projekcje jako właśnie takie transmitery, powiedziałbym, różnych sensów i różnych znaczeń, również dźwięk. No i wydaje mi się, że to przedstawienie w założeniu będzie takie bardzo transowe. Ja bym chciał, żeby ludzie weszli w rodzaj jakiegoś takiego transu. I między innymi jednym z elementów budzenia tego transu jest rodzaj takiej, powiedziałbym, no, takiej fantomatyczności polegającej na tym, że właściwie to jest tak, że ta fantomatyczność jest nadrzędna, a my jako żywa tkanka, jako aktorzy, jako scenografia próbujemy jak gdyby do tej fantomatyczności się w pewnym sensie dopasować, a nie odwrotnie.
Robert, jak ty odnalazłeś się w takim stylu pracy? Ty pracowałeś wcześniej w taki sposób? Mając tyle, że tak powiem, może z takiej swobody, takiej tyle wolności? Bo to tak nie jest określone. Rozumiem bardzo mocno, twoja rola nie została bardzo mocno tak pudełkowo określona, zamknięta.
Znaczy, cała ta historia, cała ta fabuła jest dosyć dobrze znana i określona. Nasze przedstawienie, tak jak film z 22 roku, czy film Herzoga z 79, czy ten zeszłoroczny film Eggersa, przedstawia fabularnie historię taką dobrze znaną. Jest agent, młody mężczyzna, który wyjeżdża do hrabiego i tam dalej historia się toczy. Wszyscy gdzieś to dobrze znamy lub wersję tej historii. Więc pod tym względem to było określone, ale w trakcie tej pracy nad tym, co mówi Mariusz, nad wypełnieniem tego żywym organizmem, nad wtłoczeniem w to wszystko krwi, porozumiewamy się intuicyjnie, emocjonalnie. I ja tak bardzo lubię pracować i z Mariuszem mam poczucie, na tym polu bardzo dobrze się rozumiemy. I dzięki temu ta praca, mam wrażenie, bardzo dobrze rokuje.
Mhm. Ja też chciałem powiedzieć właśnie, że to jest, no, taki wyjątkowo sprzyjający zbieg okoliczności, że Robert, który grając tego Jonathana Harkera, taka postać, która, jak mi się wydaje, no, w pewnym sensie w filmie ona zawsze jest takim, powiedziałbym, arbitrem uwagi, tak to nazwijmy, taką postacią, która gdzieś tam jedzie po to, żeby coś się mogło wydarzyć. Myślę, że jak gdyby w naszej wersji wydarzeń, prawda, jest taką postacią, no, niezwykle istotną i taką, która po prostu tak naprawdę w pewnym sensie, z którą ja się najbardziej utożsamiam, przynajmniej jako autor tego przedstawienia, tak? I tak się akurat szczęśliwie złożyło, no, że w pewnym sensie Robert, który tak na pierwszy rzut oka się wydaje taki bardzo spokojny i taki, powiedziałbym, w pewnym sensie zorganizowany, no, ma w sobie właśnie pokłady takiej bardzo silnego niepokoju i takiej też, jakby to nazwać, takiej inteligencji emocjonalnej, którą umie zaangażować w pracę, jak gdyby, prawda? Umie, nie boi się sięgać do takich rzeczy, do których niektórzy aktorzy, muszę to stwierdzić z zaskoczeniem, no, mają z tym jakiś opór. Ja mówię dlatego, że jakoś mi się wydaje, że aktor w pewnym sensie, no jak gdyby powinien wiedzieć o tym, że jak gdyby zakres narzędzi, którymi powinien dysponować, jak gdyby zakres jakiegoś takiej siły rażenia, no, powinien być możliwie jak najbardziej szeroki, prawda? A są tacy aktorzy, którzy strzegą jakichś tam aspektów swojej osobowości, czy jak gdyby swojej energii, bo strzegą jak gdyby, bo mają z tym jakiś tam kłopot, albo jest to świadomy wybór. A Robert jest taką osobą, która bardzo szczodrze, jak gdyby, obdarowywuje to przedstawienie taką, powiedziałbym, taką dobrą, uczciwą jazdeczką.
Te pierwsze próby, kiedy reżyser musiał wprowadzić aktorów w tę swoją jazdę, co tam było takim sygnałem otwierającym? Był najpierw film, czy była jakaś muzyka, czy była energia?
Znaczy, były jakieś referencje, myśmy oglądali jak gdyby sporo różnych rzeczy, nie tylko Nosferatu, prawda? Ale nie wiem, tak mnie się wydaje, że chyba, nie wiem, czy mam rację, ale że tak powiem, na początku, w pewnym sensie chyba głównym takim jakimś, nie wiem, abstrakcyjnym, właśnie takim jakimś uniwersalnym, otwierającym nas tym była jednak muzyka, mi się wydaje. Dźwięki, tak? Bo ja już od razu miałem przygotowaną dosyć dużą bazę dźwięków, o których wiedziałem, że jak gdyby ja już myśląc o tym przedstawieniu w tej, mówiąc tak, nie ładnie sonosferze, że tak powiem, się poruszałem i wiedziałem, że w tej sonosferze jakoś będziemy zanurzać to przedstawienie i myślę, że to nam bardzo pomogło. Mnie na przykład to bardzo pomogło. Także, że właśnie bardzo trudno jest na przykład reżyserować taką scenę, w której jest bardzo mało dialogów, która ma taką bardzo podstawową strukturę dramaturgiczną, prawda, na przykład polegającą na tym, że nie wiem, że mąż z żoną idą na spacer nad morze, no i tam zerwał się wiatr na przykład, prawda? No i właściwie jak, zanim doszliśmy do tego, gdyby co możemy przez to opowiedzieć, jakie środki uruchomić, to zawsze było na początku to, że jakieś napięcie, jakaś energia wynikająca z muzyki, którą słuchaliśmy, albo z jakiegoś takiego, nie wiem, bardzo intensywnego, przetworzonego poszumu morza, który wchodził tam na głośniki, no powodowało, że otwierało to w pewnym sensie, prawda, jakieś takie kanały energetyczne, których normalnie no, nie bylibyśmy w stanie uruchomić tak szybko. Więc ja bym na muzykę postawił. Bo właściwie tak naprawdę to jest ciekawe, że my tutaj rozmawiamy o tym przedstawieniu tak, jak gdyby ono było gotowe, prawda? A tego przedstawienia jeszcze nie ma, to znaczy jeszcze nigdy nie widziałem tych projekcji, które przygotowuję na ekranie. Jeszcze nigdy nie słuchałem tej muzyki w pełnym przebiegu. Nigdy nie widzieliśmy kostiumów gotowych, prawda? Ani wszystkich elementów scenografii, więc jak gdyby no, siłą rzeczy jest trochę tak, że no, trzeba bardzo pilnować jakiegoś obrazu, jakiegoś planu, działań, żeby on nam, żeby się udało go zrealizować, prawda? Żeby nam się nie wymknął, bo on bardzo łatwo może się wymknąć, bo on jest kapryśny, bo on właściwie opiera się na energiach, na klimacie, na czymś coś takie bardzo, powiedziałbym, w pewnym sensie właśnie takie jak gdyby trudne do ujęcia w teatrze. I to, co mnie też absolutnie fascynuje, bo istnieje takie ogólne przeświadczenie, że teatr to nie jest dobre miejsce, żeby się bać. A uważam, że teatr to jest świetne miejsce, żeby się bać i że problem tylko polega na tym, że bardzo trudno w teatrze osiągnąć taki efekt, żeby ludzie się bali. Natomiast jeżeli się już kogoś weźmie za mordę, to można się pobać, że hej.
Ale może ludzie nie chcą się bać w teatrze, tylko chcą się bać w multipleksach. Może w teatrze chcą spokoju.
Nie, ja myślę, że ludzie chodzą na horrory po to, żeby się nie bać w multipleksach. Tak bym to ujął. Tak bym to ujął. To znaczy, że to chodzi o takiego psa Pawłowa, o takie szybkie spięcia, takie pseudodreszcze, prawda, takie po prostu, no...
Przypływ dopaminy.
Tak, tylko i wyłącznie tego typu doznania, wydaje mi się.
Kostiumy, które nie są jeszcze gotowe, zaprojektowała Hanna Wójcikowska-Szymczak. Jakie wytyczne dostała? Na czym miała się skupić?
No z Hanią, którą pracuję pierwszy raz, to też właściwie mogę powiedzieć, że to takie bardzo jest szczęśliwe spotkanie, mam takie poczucie, bo po prostu też no, właściwie tak naprawdę wiedzieliśmy o jednym, że podobnie, jak już powiedziałem, całe to przedstawienie jest takim przedstawieniem w pewnym sensie opartym na jakichś takich przeciwieństwach, no więc też wiedzieliśmy o tym, że nie będziemy robić jakiegoś realizmu, prawda, takiego, tylko że właściwie zachowując jakieś elementy tego realizmu, chcemy robić takie kostiumy, które podobnie jak wszystko zresztą w pewnym sensie budują też jakieś sensy, prawda? I opowiadają to też o bohaterach, o ich emocjach, o ich relacji ze światem i z innymi, prawda? Więc w związku z tym, no dużo o tym sobie opowiadaliśmy, no a potem pokazaliśmy sobie jak gdyby kilka referencji i to szczęście polega na tym, że bardzo szybko jak gdyby złapaliśmy wspólny front, że właśnie nie było czegoś takiego, że ja tam musiałem Hanie przekonywać, wręcz przeciwnie. Potem to, co ona zaczęła projektować i pokazywać mi, no bardzo trafnie i jak gdyby blisko było tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, więc jak gdyby no mam takie poczucie, że będą te kostiumy też właśnie takie powiedziałem gęste i fantomatyczne i dokładające bardzo dużo sensów i klimatu do tego przedstawienia.
Robert, tobie ten kostium pomoże jakoś budować rolę, czy to dla ciebie nie ma znaczenia?
I na razie nie biorę tego pod uwagę, bo kostiumy są w przygotowaniu. Ja ich widziałem, byłem na kilku przemiarkach.
Czyli już wiesz, czego się spodziewać?
Wiem, czego się spodziewać i one mi się podobają. Podoba mi się ich struktura, wygląd i to, że z jednej strony nawiązują trochę do klasyki, do tego XIX wieku, gdzie ten Dracula przecież właśnie w tamtych czasach się narodził, a jednocześnie są tak naruszone przez tą demorficzność, przez ten fluktualizm, tak przeskalowane trochę takie dziwne, nadające takiego charakteru, budzące trochę niepokoju, deformują ten świat nasz przedstawiony. Mam nadzieję, że nie będą przeszkadzać mi realizować tych wszystkich scen, które przygotowujemy, mam na myśli mechanicznie.
Prawie 3
tygodnie. Ale nie mam niepokoju. Ja się zgadzam z Mariuszem, z Hanią bardzo dobrze mi się kontaktuje i współpracuje.
Prawie 3 tygodnie do premiery, jeszcze będzie czas na poprawki
w
razie czego.
Będzie na to czas.
Rozumiem, że to był taki żart przed przerwą. Rozumiem, że tych sztucznych zębów i sztucznej krwi nie będzie.
Czy... Nie będzie, mhm. Nie.
Nie idziemy w pastisz.
Ani krwi, ani zębów sztucznych nie będzie.
Mhm. Ale humor, jakiś taki i lekkość w ogóle będą? Czy
nie
tylko
będzie, gdzie jestem, czekamy, całkowicie pozbawionym poczucia humoru. No, nie mamy tam żadnego poczucia humoru.
Humoru nie, ale jest jasność, jest radość, jest szczęście.
I mrok. Dobrze, bardzo wam dziękuję. A z czym chcielibyście, żeby widzowie wyszli ze spektaklu? Z jakimi emocjami w sobie? Jakimi przemyśleniami?
Nie wiem. Chciałbym, żeby wyszli z jakimiś emocjami. To znaczy, wyszli z jakimś rodzajem pewnego jakiegoś takiego haju, tego, że przeżyli jakąś taką hipnotyczną, jakąś taką przygodę, coś, co ich jakoś w pewnym sensie rozregulowało w każdy możliwy sposób. Z jednej strony nieprzyjemny, każąc im myśleć o jakichś rzeczach, które są w nich pochowane, a które są niezwykle istotne, ale oni do nich nie sięgają, bo się ich boją. A z drugiej strony, żeby w pewnym sensie pobudziły ich do tego, żeby poczuli, że jak gdyby świat dookoła jest takim dziwnym, ale też jednocześnie pięknym miejscem i że tak naprawdę warto spojrzeć na niego w taki bardziej czuły i otwarty sposób, nie po prostu podlegać tylko i wyłącznie umęczeniu, agresji i jakiejś takiej degrengoladzie. Ani też intelektualnemu temu, że idę z Krystyną do teatru, bo wiesz, byliśmy w teatrze z Krysią, wiesz, no, że też jak gdyby nawet jak ktoś przyjdzie z Krysią do teatru, to chciałbym, żeby nagle oni się wykoleili z tego stanu zadowolenia, że byli z Krysią w teatrze.
Żeby się spotkali z własnymi demonami.
Tak. A to tak, aż to oni nie muszą o tym wiedzieć w ogóle, tylko żeby poczuli, że coś tam jak gdyby nie, że coś tam pulsuje, że coś tam się dzieje, nie, że coś tam. Dziękuję.
Żeby zostali poruszeni. Robert, tak. Z czym chciałbyś, żeby widzowie wyszli?
Ja mam jakieś takie pragnienie, jakąś taką ambicję, żebyśmy stworzyli przedstawienie, adaptacje, historię, świat, bohaterów, z którymi może widzowie nie tyle będą się utożsamiać, może to za duże słowo, ale z którymi będą empatyzować. Że to nasze przedstawienie, to nasza historia dotknie w nich jakichś rejestrów i coś poczują. Mamy w repertuarze Teatru Wybrzeże taki spektakl Niepokój. Tam Dorota Kolak gra światowej sławy pisarkę i na pytanie, o czym jest pani nowa książka, odpowiada: Dzieło sztuki jest zawsze o tym, kto je odbiera w określonym momencie. O emocjach i o niepokoju, które odbiorca przeżywa w kontakcie z dziełem. Ja bardzo lubię to zdanie, jak Dorota to mówi. I lubię tak myśleć o wszystkim, co robimy w teatrze i o wszystkim, co sam robię. Że każde przedstawienie, tak też jak ten Nosferatu, który powstaje, będzie o tym, co widz znajdzie w tym dla siebie.
Bardzo dziękuję. Robert Ciszewski, aktor Teatru Wybrzeże.
Bardzo dziękuję.
Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny scenarzysta, pedagog.
Dziękuję.
I cóż, trzymamy kciuki za niecałe 3 tygodnie premiera, 12 grudnia na dużej scenie Nosferatu. Ja nazywam się Agata Olszewska, a program zrealizował Dmytro Wasylczuk. Bardzo dziękuję, zapraszam do słuchania za tydzień o tej samej porze. Spokojnej niedzieli.
Salon artystyczny.